Szanowni Państwo, naszym gościem jest pan Michał Herde, członek Rady Krajowej Federacji Konsumentów. Witamy serdecznie w aktualnościach dnia na antenie Radia Maryja. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Panie Michale, Federacja Konsumentów wydała raport o wykluczeniu cyfrowym w dobie COVID, bo wiemy, że sytuacja się diametralnie zmieniła, chociażby to, że pandemia spowodowała przeniesienie wielu aktywności do przestrzeni wirtualnej. Takim najbardziej odczuwalnym, wydaje się, z takim przykładem było przestawienie niemal z dnia na dzień całego systemu edukacji z trybu stacjonarnego na zdalny. Dlaczego? Bo widziałem, jednym z powodów to jest kwestia też podatku chociażby od smartfonów. Czym się państwo kierowali i skąd taki raport, jakie państwo wnioski i pytanie też komu chcecie to przedstawić, bo wiem, że Federacja Konsumentów intensywnie działa przy wielu, można powiedzieć, czy sądach konsumenckich, chociażby przy inspekcji handlowej, sądach, prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Kto na to może zwrócić uwagę, kto weźmie taki raport pod uwagę?
A tak, właśnie tak jak ksiądz przed chwilką wspomniał, jako Federacja Konsumentów statutowo zajmujemy się tymi konsumentami, radząc im w ich indywidualnych sprawach, ale też patrzymy ogólnie na rynek, w jaki sposób on się zachowuje i w jaki sposób też przy okazji możemy na niego jako organizacja konsumencka wpływać. Ten raport dotyczący wykluczenia cyfrowego Polaków jest jednym z kilku, które wykonaliśmy w związku z pandemią. No, jeden z drugich takich ciekawych raportów dotyczy wpływu pandemii na finanse Polaków. To jest tam dużo liczb w jednym, jak i zarówno w jednym, jak i w drugim raporcie. No ale już skupiając się na wykluczeniu cyfrowym, z niego przede wszystkim polecam lekturę całego raportu. Jak powiedziałem, w nim jest dużo liczb, ale przybliżymy tylko kilka. Wynika z niego przede wszystkim, że ponad 4,5 miliona Polaków, czyli ponad 15% społeczeństwa w wieku od 16 do 74 roku życia, nie korzystało nigdy z komputera, nie korzystało nigdy ze smartfona. Nie mówiliśmy o tym tak dużo przed wystąpieniem pandemii, między innymi dlatego, że dynamika wzrostu właśnie osób, może inaczej, dynamika zmniejszania się osób, liczby osób wykluczonych była naprawdę świetna. Ja tutaj muszę zdecydowanie zwrócić uwagę i pochwalić wszelkiego rodzaju inicjatywy lokalne, stowarzyszenia seniorów, inicjatywy parafialne, działalność uniwersytetów trzeciego wieku, które to inicjatywy skupiały tak naprawdę seniorów, bo oni stanowią w tych wykluczonych, o których mówimy tutaj w pandemii, 80%. I pomagało im wyjść z tego wykluczenia cyfrowego. Przede wszystkim te inicjatywy uczyły seniorów, jak urządzenia obsługiwać, bo tu znowuż się spojrzymy na nasz raport, na tabelki i gdy patrzymy na seniorów, to po ich stronie największym problemem tak naprawdę jest umiejętność obsługiwania komputera czy smartfona. Kiedy spojrzymy na drugą stronę tabelki, to dla młodzieży największym problemem jest dostęp do samego sprzętu, a nie umiejętność obsługiwania. Natomiast oczywiście zamierzenia i propozycje zmian w opłacie reprograficznej proponowanej przez rząd i pana premiera Glińskiego jest jednym z przyczynków do powstania tego raportu. No bo oczywiście, jeżeli widzimy jakieś liczby, które nas niepokoją, szukamy z pewnością jakiegoś remedium na te zjawiska. Na pewno nie będzie takim remedium, a wręcz przeciwnie, wydaje nam się, że pogłębi to wykluczenie cyfrowe propozycja rozszerzenia opłaty reprograficznej. Ta opłata reprograficzna jest jednym ze sposobów rekompensaty dla twórców w związku z korzystaniem z tak zwanego dozwolonego użytku, ale też i korzystaniem przez część rynku w sposób niezgodny z prawem z twórczości. Natomiast Żeby taka rekompensata mogła być powiązana z jakimiś nośnikami tymi nowymi, takimi jak smartfony czy laptopy, głównie smartfony, bo teraz głównie ze smartfonów jednak korzysta się, jeżeli chodzi o korzystanie z rozrywki, no to musielibyśmy jakoś powiązać używanie tych smartfonów z stratą, która potencjalnie dotyka twórców. My tej straty nie widzimy tak naprawdę, dlatego że obecnie, jeżeli korzystamy ze smartfonów do rozrywki, to korzystamy za pomocą głównie jednak różnego rodzaju aplikacji streamingowych, tak? Czyli nie posiadamy tak naprawdę jakichś plików na tak zwanym twardym dysku, no bo nie jest to twardy dysk, ale w pamięci, tak, laptopa, w pamięci właśnie, zwłaszcza smartfona, tylko korzystamy z różnego rodzaju usług świadczonych w tak zwanym czasie rzeczywistym. W związku z powyższym tak naprawdę korzystam z tych treści, za które właśnie już zapłaciliśmy.
Tak, pan, przysłuchiwałem się, co pan mówi, seniorzy umiejętności, a młode pokolenie dostęp do sprzętu. No, z jednej strony jest to prawda, jeżeli myślę tak o młodym pokoleniu, ale z drugiej strony tak się zastanawiamy od takiej strony chociażby psychicznej. Myślimy o cyfrowym wykluczeniu, niedobre, prawda, bo chociażby uczniowie tak tacy, no może chociażby wieś, prawda, że na pewno większe trudności mają z dostępem do lekcji, albo na przykład rodzina wielodzietna. No i teraz pomyślmy o tym, że i przy każdym komputerze jedno dziecko, no to czy to jest rzeczywiście wykonalne, ale tak się zastanawiam, z jednej strony bariery, ale z drugiej strony jak tak młode pokolenie usiądzie przy komputerze i to swoje życie, no jakoś z komputerem, z tym światem wirtualnym zwiąże, jakie tego też mogą być konsekwencje. Nie wiem, czy państwo też się nad tym jakoś pochylacie.
Znaczy, to jest oczywiście kwestia elementu pewnej edukacji, jaka musi być zdecydowanie do młodzieży skierowana. Wydaje mi się i nam jako organizacji, że niepotrzebnie też czasami zwracać tak, na taki duży nacisk na to, że komputery czy współczesna elektronika służy akurat głównie do rozrywki, tak, bo tutaj w tym upatrujemy pewnego rodzaju zagrożeń, niewłaściwego posługiwania się tą elektroniką, mamy dostęp do całego rodzaju różnych usług cyfrowych, które mogą być oczywiście też treściami szkodliwymi. Ale w kontekście właśnie pandemii zaczęliśmy zwracać bacznie uwagę na to, że przecież czy to smartfon, czy to laptop służy uczniom przede wszystkim do kontaktu z nauczycielami, do możliwości korzystania z lekcji. Znowu, jeżeli popatrzymy na nasz raport, to 81% dyrektorów zwraca uwagę na to, że właśnie uczniowie mają problem po pierwsze z dostępnością do urządzenia, po drugie do internetu, a 25% uczniów właśnie współdzieli to urządzenie z jakimś innym domownikiem, z bratem, z siostrą, ale czasami też osobami starszymi, które po prostu pracują zdalnie. Tak,
tak, panu wejdę w zdanie, 50 do 70 tysięcy uczniów nie posiada w domu żadnego komputera lub tabletu, a ponad 1 000, czyli co czwarty, musi, tak jak pan mówi, współdzielić urządzenie z rodzeństwem lub pracującymi zdalnie rodzicami, co realnie uniemożliwia edukację zdalną.
Tak, no jest to realny problem, także i to właśnie pandemia tak naprawdę chyba zwróciła nam uwagę na to, że jak dotąd traktowaliśmy ten smartfon jako źródło jakiegoś dostępu do rozrywki, tak teraz zwracamy uwagę, że to jest tak naprawdę możliwość nieograniczonego dostępu do różnego rodzaju źródeł edukacji. I właśnie ta edukacja, możliwość korzystania z różnego rodzaju zasobów informacyjnych jest tak istotna. Ja tylko powiem, że z punktu widzenia organizacji konsumenckiej, bo przecież tym się zajmujemy, właśnie dostęp do informacji jest tutaj kluczowy, tak? Konsument dlatego jest słabszy, że ma deficyt informacji, tak? Sprzedawca, przedsiębiorca ma nad nim tak zwaną naturalną przewagę. Jeżeli chcą wybrać dla siebie najlepszy produkt czy najlepszą usługę, to muszą mieć dostęp do tych informacji, a najlepszym źródłem będzie po prostu internet, bo łatwiej będzie mi wejść na stronę internetową kilku usługodawców, zapoznać się z warunkami świadczenia usług, niż pójść do kilku salonów, poczekać w kolejce, porozmawiać z doradcą. To samo dotyczy sklepów, tak? Tam też możemy oczywiście porozmawiać z doradcą, ale znowuż najlepszym źródłem informacji będzie możliwość przeczytania opisu danego towaru w internecie, gdzie mam po prostu tych opisów, można powiedzieć, niezliczone ilości.
To teraz, tak, mamy raport dobrze przygotowany przez Państwa. Sygnalizujecie pewne problemy realne. Pokazujecie je nawet w słupkach i w procentach. Mówicie o tym, że planowanie wprowadzenia tego parapodatku od urządzeń elektronicznych w ramach opłaty reprograficznej pogłębi to cyfrowe wykluczenie najuboższych konsumentów. Więc co za tym pójdzie? Co z tymi gremiami, które decydują, bo tu jest tak, seniorzy, różnego rodzaju inicjatywy, umiejętności i dostęp do sprzętu i dostęp do internetu. Gdzieś też niedawno sprawdzałem, że no, taki mobilny internet no, nie jest już teraz aż tak drogi, więc jest dostępny, no ale to też są konkretne pieniądze, które w budżecie domowym musimy wziąć i znaleźć. Ale to się nie zawsze, bo dostęp do sieci, dostęp właśnie do internetu takiego na kablu, też wiemy, że różne rejony Polski są w różnej kondycji takiej, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę. I więc co dalej z takim raportem, z tymi informacjami, które my jakoś próbujemy no, przez środek przekazu, jakim jest Radio Maryja, przekazać opinii publicznej?
To, co możemy na ten moment zrobić, to na pewno jest apelowanie do administracji państwowej, aby zrezygnowała z wprowadzenia tego podatku. Na pewno nie w tym momencie, na pewno nie bez pewnego rodzaju szerszej dyskusji publicznej, a to jest możliwe do podjęcia dopiero po ustaniu zagrożenia pandemicznego. Jak powiedziałem, nie zwracaliśmy uwagi do końca na to wykluczenie cyfrowe przed samą pandemią, dlatego że, jak powiedziałem, te trendy wzrostowe likwidacji tego wykluczenia cyfrowego były bardzo dobre. Wszelkiego rodzaju właśnie inicjatywy lokalne przyczyniały się do tego o stopniu no, bezcennym, można powiedzieć. I to bezwzględnie musi być kontynuowane, tym bardziej, że właśnie mamy ten potencjał lokalny. Wiemy już, jak to robić. Seniorzy mieli możliwość dostępu do komputerów, czy na przykład w bibliotekach, czy w stowarzyszeniach seniorskich. Mieliśmy możliwość uczenia się tego. Tak samo uczniowie, którzy nie mieli dostępu do komputera, właśnie do zasobów edukacyjnych w sposób bezpieczny mieli dostęp właśnie przez biblioteki, przez szkoły, czasami też przez kontakt z rówieśnikami. No, jeżeli chodzi oczywiście o młode pokolenie, istotne jest jak najbardziej edukacja taka, która będzie nakierowana, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z tego internetu, ale tutaj też muszę zwrócić uwagę, że jest cała masa działań ze strony także na przykład operatorów telekomunikacyjnych, jak z tego internetu bezpiecznie korzystać, jak omijać pewnego rodzaju milizny, jak nie dać się też oszukać, no bo siłą rzeczy no, w internecie też jest różnego rodzaju są sposoby oszukiwania nie tylko młodych osób, no, ale też i dorosłych, próby przejęcia kont internetowych, kont bankowych. Natomiast no, oczywiście pandemia zaskoczyła nas wszystkich i na ten moment ciężko będzie znaleźć dobry instrument, żeby to kontynuować z takim powodzeniem, jak było to robione przed wystąpieniem pandemii.
A w jaki sposób sobie radzą nasi na przykład sąsiedzi? Myślimy, Unia Europejska to konkretna wspólnota państw, nie żeby się pocieszać, prawda, ale czy takie sytuacje również zdarzają się u naszych sąsiadów?
Tak, oczywiście tam się też zdarzają, tam jest problem podobny, tyle że w mniejszym stopniu, bo jeżeli spojrzymy sobie na liczby, my mniej więcej, jeżeli chodzi o poziom dostępności do komputera, a do sieci, jesteśmy na 20. miejscu na obecnie te 27 państw. Więc siłą rzeczy tam seniorzy, czy może inaczej, grupa osób wykluczonych, bo przecież to nie są tylko seniorzy, grupa osób wykluczonych jest siłą rzeczy mniejsza i na przykład, już pozostajemy przy seniorach, są oni lepiej, mówiąc trochę kolokwialnie, lepiej zaopiekowani poprzez różnego rodzaju grupy właśnie wsparcia online, poprzez dostęp do różnego rodzaju usług publicznych, do właśnie do swoich stowarzyszeń. Ja tylko powiem, Federacja Konsumentów w tym roku na jesieni przeprowadzała szereg takich szkoleń dla seniorów z województwa mazowieckiego odnośnie prawa konsumenckiego, radzenia sobie z zagrożeniami. I planowane oczywiście były te szkolenia na czas przed pandemią, na czas, kiedy mogliśmy to robić offline, czyli osobiście. No i teraz tak, przeniesienie tego wszystkiego do internetu, do spotkania się na jakiejś platformie internetowej zdalnie z seniorami było niezwykle trudne. Trudne było trafienie do działających właśnie w warunkach pandemii elektronicznie tych stowarzyszeń, do samych konsumentów, trudno byłoby nawiązać z nimi kontakt. Gdyby ta skala wykluczenia cyfrowego była mniejsza, poziom umiejętności seniorów także właśnie w tych rejonach wiejskich, bo tam właśnie chcieliśmy głównie trafić, właśnie do powiatów zewnętrznych województwa mazowieckiego, no to ten projekt i ten projekt szkoleniowy zdecydowanie by nam frekwencyjnie lepiej się udał. Nie było bardzo źle, ale na pewno było niezadowalające.
Bardzo dziękuję. Myślę, że to też wiele mówi. No i teraz to i apel do tych różnych inicjatyw, nawet to międzypokoleniowe, jakieś relacje, kontakt też myślę ma wiele do życzenia, ale też może być taką okazją do tego, żeby podejmować inicjatywy, żeby się zastanowić, czy możemy jakoś temu zaradzić, prawda, bo pewnie państwo i rozwiązania państwa nie wszędzie trafią, tak jak chociażby tarcza, prawda, te różnego rodzaju kwestie finansów Polaków, które też są zagrożone przez pandemię, same z siebie się nie rozwiążą, czy samoistnie, prawda.
Zdecydowanie nie. Bardzo dobrze, że ksiądz o tym mówi. Właśnie to zaopiekowanie osób wykluczonych na poziomie jak najniższym, czyli rodzina, stowarzyszenia lokalne, te inicjatywy, nazwijmy to trochę bardziej prywatne, na poziomie gminy są najbardziej skutecznym środkiem. No, przy czym finansowanie tych wszystkich inicjatyw no, powinno być na poziomie już samorządów wojewódzkich bądź wręcz rządowych.
Bardzo dziękuję za informację i za komentarz. Szczęść Boże panu.
Dziękuję. Szczęść Boże, dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Naszym gościem był pan Michał Herde, członek Rady Krajowej Federacji Konsumentów.